Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. I Was to autobiografia Steve'a Wozniaka, napisana wspólnie z Giną Smith i opublikowana w 2006 roku. Wozniak, współzałożyciel Apple, przedstawia w niej własną drogę od chłopca zafascynowanego elektroniką do konstruktora komputerów Apple I i Apple II.
Nie jest to jednak klasyczna historia firmy ani szczegółowy podręcznik biznesu. Książka ma formę krótkich, swobodnie ułożonych wspomnień,
których techniczne szczegóły przeplatają się z opowieściami o rodzinie, szkolnych eksperymentach, pracy w Hewlett-Packardzie i relacji ze Steve'em Jobsem.
Jej zasadniczym celem jest pokazanie, jak osobista ciekawość, praktyczne umiejętności i upór doprowadziły do stworzenia komputerów dostępnych dla zwykłych użytkowników.
Wozniak zarazem prostuje wybrane uproszczenia dotyczące początków Apple i własnego udziału w tej historii. Najważniejsza perspektywa książki pozostaje inżynierska. Autor skupia się na radości budowania, elegancji rozwiązań oraz na tym, jak technologia może stać się prostsza i bardziej ludzka. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wczesna nauka elektroniki jako fundament samodzielnego myślenia, początek IWOS, wyjaśnia, że umiejętności Wozniaka nie wynikły wyłącznie z wyjątkowego talentu, lecz z bardzo wczesnego kontaktu z elektroniką i z cierpliwego uczenia się podstaw.
Istotną rolę odgrywa jego ojciec, inżynier, który nie ograniczał się do podawania gotowych odpowiedzi. Tłumaczył synowi, jak działają elementy elektroniczne i dlaczego układ zachowuje się w określony sposób. W książce ta metoda ma znaczenie większe niż sama wiedza techniczna. Uczy rozkładać złożony problem na części, sprawdzać założenia i nie traktować urządzeń jak magii.
Wozniak opisuje także własne projekty, żarty techniczne i zainteresowanie komputerami jako formy praktycznego eksperymentowania.
Nie przedstawia edukacji jako prostego marszu przez prestiżowe instytucje. Jego droga obejmowała m.in. studia na University of Colorado i De Anza College, a ograniczenia finansowe wpływały na kolejne decyzje. Dzięki temu książka podważa wygodny mit, że innowator musi od początku dysponować idealnymi warunkami.
Ważniejsze okazują się dostęp do rzeczywistych problemów, czas na próby oraz nawyk dokładnego rozumienia własnych narzędzi. Wozniak pokazuje, że samodzielność techniczna rodzi się wtedy, gdy człowiek buduje, psuje, poprawia i potrafi wyjaśnić działanie każdego ważnego fragmentu rozwiązania.
Po drugie, Apple II i Apple II, czyli przejście od układu dla hobbysty do osobistego komputera, centralną osią książki jest praca Wozniaka nad Apple I, a następnie Apple II. Autor opisuje ją przede wszystkim jako zadanie projektowe, nie jako legendę przedsiębiorczości. Apple I był próbą połączenia elektronicznego układu komputerowego z klawiaturą i ekranem, tak aby komputer dawał się obsługiwać bez typowego dla epoki zestawu przełączników, kart perforowanych czy odległego terminala. Wozniak przywiązuje wagę do ekonomii projektu. Dobre rozwiązanie miało wykonywać potrzebne funkcje przy możliwie małej liczbie części, ponieważ koszt i niezawodność zależały od konkretnych decyzji konstrukcyjnych. Apple Srang rozwija tę ideę w bardziej kompletny produkt z obudową, kolorową grafiką i gniazdami rozszerzeń. Szczególnie ważne są te gniazda, ponieważ otwierały komputer na urządzenia oraz zastosowania, których twórcy nie musieli wcześniej przewidzieć.
Wozniak pokazuje też, że projektowanie przebiega etapami. Wiele ulepszeń miał w głowie już podczas pracy nad Apple I, lecz nie chciał opóźniać ukończenia pierwszego urządzenia.
To praktyczna lekcja o kolejności działań. Ukończony, działający projekt może stworzyć podstawę dla lepszej wersji, podczas gdy nieustanne dodawanie funkcji grozi brakiem rezultatu.
Książka pozwala więc spojrzeć na narodziny komputera osobistego przez decyzje inżynierskie, a nie tylko przez późniejszy sukces marki Apple. Po trzecie,
podział ról między Wozniakiem, Jobsem i firmą, która musiała sprzedać wynalazek, i Woz jest wartościowa również dlatego, że rozdziela role często łączone w jedną opowieść o Apple.
Wozniak nie ukrywa własnego wkładu w projekt Apple I i Apple II, ale nie przedstawia samego projektu technicznego jako wystarczającego warunku przełomu.
Steve Jobs zajmował się przekształceniem konstrukcji w produkt, który mógł zostać pokazany, sprzedany i rozpoznany przez szerszy rynek.
Wozniak uznaje wagę tej pracy, choć jego własne ambicje długo pozostawały inne.
Wolał być inżynierem niż menedżerem, dlatego odejście z Hewlett-Packard do Apple nie było dla niego oczywistą decyzją.
Wspomnienia dotyczą także Mike'a Marcolli, który pomógł nadać młodej firmie kierunek organizacyjny i biznesowy.
Ten układ postaci pozwala zrozumieć, że produkt technologiczny potrzebuje kilku odmiennych kompetencji konstrukcji, wizji użytkownika, finansowania oraz organizacji produkcji.
Książka nie jest pełną analizą strategii Apple ani historią wszystkich konfliktów w firmie.
Jej ograniczenie jest zarazem zaletą, bo pokazuje wydarzenia z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za techniczną stronę przedsięwzięcia.
Wozniak sprzeciwia się prostemu wizerunkowi samotnego geniusza, który sam tworzy całą rewolucję.
Broni znaczenia niezależnej pracy twórczej, ale przyznaje, że wynalazek zyskuje społeczne znaczenie dopiero wtedy, gdy ktoś potrafi zamienić go w dostępny produkt. Po czwarte,
samotna praca twórcza, dyscyplina małych kroków i granice współpracy, jedna z najbardziej wyrazistych idei IWOS dotyczy warunków, w których powstają oryginalne rozwiązania.
Wozniak porównuje najlepszych inżynierów do artystów i argumentuje, że przełomowe projekty często wymagają okresu samotnej, skoncentrowanej pracy. Nie jest to bezwarunkowy atak na zespoły. Autor wie, że firma Apple potrzebowała ludzi o różnych umiejętnościach. Zwraca jednak uwagę, że zbyt wczesne podporządkowanie projektu komitetom, marketingowi albo konieczności osiągania kompromisu może osłabić spójną wizję techniczną.
Konstruktor musi czasem doprowadzić rozwiązanie do działania, zanim zacznie je szeroko negocjować. Z tą postawą łączy się druga zasada Wozniaka – praca krok po kroku.
Autor opisuje, że nauczył się nie koncentrować obsesyjnie na odległym wyniku, lecz wykonywać aktualne zadanie najdokładniej, jak potrafi. W inżynierii ma to konkretny sens. Złożony system składa się z wielu zależnych części, a błąd w podstawowym elemencie może unieważnić późniejszą pracę.
Staranność na jednym etapie zmniejsza liczbę problemów na następnym. Wozniak nie romantyzuje więc izolacji.
Jego praktyczny model brzmi raczej tak: daj twórcy autonomię w fazie projektowania, a następnie połącz dopracowaną ideę z kompetencjami potrzebnymi do wdrożenia.
To rozróżnienie między generowaniem koncepcji a jej komercjalizacją jest jednym z najtrwalszych wniosków książki. Na koniec interfejs graficzny i rozpoznanie technologii, która obniża próg wejścia. W późniejszej części wspomnień Wozniak opisuje wizytę pracowników Apple w Xerox Park około 1980 roku i kontakt z wczesnym graficznym interfejsem użytkownika. Dla autora był to moment rozpoznania zmiany jakościowej. Dotychczasowa obsługa komputerów opierała się przede wszystkim na wpisywaniu poleceń tekstowych, co wymagało zapamiętania składni i specjalistycznej wiedzy.
Okna, ikony, menu oraz mysz tworzyły inny model kontaktu z maszyną. Użytkownik mógł widzieć możliwości na ekranie i wybierać je bez konieczności zapisywania długich komend.
Wozniak podkreśla, że znaczenie tej zmiany nie polegało na samym atrakcyjnym wyglądzie.
Interfejs graficzny zmniejszał wysiłek poznawczy potrzebny do wykonywania zadań i pozwalał osobom nietechnicznym korzystać z bardziej zaawansowanych możliwości komputera.
Z tej perspektywy późniejsze komputery Lisa i Macintosh stanowiły część szerszego przejścia ku technologii projektowanej dla ludzi, nie tylko dla specjalistów.
Wątek ten uzupełnia opis Apple i Apple II Apple. Pierwsze osiągnięcie dotyczyło dostępności sprzętu, drugie zaś dostępności sposobu obsługi.
Książka pokazuje, że innowator powinien umieć dostrzec taką zmianę, nawet jeśli nie stworzył jej od zera.
Wartość polega wtedy na trafnym osądzie, że dana idea usuwa realną barierę dla użytkowników oraz na gotowości, by włączyć ją do własnej pracy. Podsumowując, IWOS najlepiej trafi do czytelników zainteresowanych historią komputerów osobistych, elektroniką oraz początkami Apple widzianymi od strony konstruktora.
Jest także użyteczna dla osób uczących się projektowania sprzętu lub oprogramowania, ponieważ nie skupia się wyłącznie na słynnym rezultacie.
Pokazuje ciąg decyzji dotyczących prostoty układu, liczby komponentów, kolejności wdrażania funkcji i wygody użytkownika.
Praktyczną korzyścią jest tu nie zestaw uniwersalnych recept biznesowych, lecz lepsze rozumienie, jak techniczne ograniczenia mogą prowadzić do twórczych rozwiązań.
Wozniak konsekwentnie przypomina, że pasja do budowania ma własną wartość, niezależną od szybkiej nagrody finansowej lub uznania.
Książka wyróżnia się wśród wspomnień ludzi technologii swoją perspektywą.
Wiele publikacji o Apple koncentruje się na strategii marki, przywództwie Steve'a Jobsa, marketingu albo korporacyjnych konfliktach. iOS znacznie częściej pyta, jak działał komputer, dlaczego dane rozwiązanie było prostsze oraz co sprawiało konstruktorowi satysfakcję.
Krótka, epizodyczna forma i bezpośredni język mogą nie odpowiadać czytelnikom oczekującym literacko dopracowanej biografii lub kompletnej historii biznesowej Apple. Są jednak zgodne z charakterem autora. Książka brzmi jak osobista rozmowa inżyniera o projektach, które pamięta najlepiej. Jej szczególną wartością jest połączenie technicznych konkretów z uczciwym uznaniem, że wynalazek i produkt rynkowy wymagają różnych, wzajemnie uzupełniających się ról.
To nie pełna kronika Apple, lecz ważne świadectwo człowieka, który współtworzył podstawy komputera osobistego.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steve Wozniak, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.